Wersja lokalna w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Alech Pilarski. Reforma uczelni wyższych, dla jednych tylko zamieszanie, dla innych ważne zmiany, które mają zdynamizować środowisko akademickie. Sceptycy wskazują, że nie da się nic poprawić bez istotnego zwiększenia nakładów na naukę, a proponowana reforma to tylko zabranie pieniędzy małym oraz regionalnym uczelniom i przeznaczenie ich na duże, renomowane uniwersytety. Odbierane jest to także jako zamach na Białystok, Rzeszów, Lublin itd. itd. Sporo ekspertów twierdzi jednak, że Polski nie stać na utrzymanie ponad 400 uczelni publicznych i prywatnych. Stąd potrzebna jest konsolidacja. Znakomita jednak większość ekspertów wskazuje, że uczelnie muszą się otworzyć na praktykę, gospodarkę, kształcić kadry potrzebne w przemyśle. Zmienić też należy skostniałe struktury, umożliwić dostęp praktyków do kształcenia i skrócić drogę do naukowych tytułów. Czy proponowana reforma spełni te oczekiwania? O tym dzisiaj będziemy rozmawiać. W audycji zapraszam.
Wersja lokalna w Polskim Radiu Białystok.
A dzisiaj w studiu naszymi gośćmi są prorektor Politechniki Białostockiej profesor Roman Kaczyński. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa.
Profesor Jan Cieśliński z Uniwersytetu w Białymstoku, fizyk.
Dzień dobry.
Oraz profesor Kazimierz Trzęsicki, nauczyciel akademicki. To zacznijmy od propozycji ministerstwa. Jak panowie oceniają to, co proponuje ministerstwo? Będzie rzeczywiście zmiana, czy kosmetyka, która ma umożliwić wykorzystywanie niskich nakładów na naukę, które mamy w naszym kraju, w trochę może inny sposób, ale nie będzie radykalnej zmiany jakościowej?
Co? Od lewej, od prawej?
Od środka.
Od środka. Ja uważam, że reforma proponuje radykalne zmiany. Sam uczestniczyłem osobiście chyba w kilku kongresach, które poprzedziły publikację tej reformy. Chyba na 9 kongresów byłem chyba w 4 kongresach, także trochę się nasłuchałem i mogę powiedzieć, że w dużej mierze znam tą reformę.
Ale to będzie rewolucja czy ewolucja?
W pewnych zakresach rewolucja, a w pewnych zakresach ewolucja.
To rewolucyjne zmiany gdzie będą?
Rewolucyjne zmiany, moim zdaniem, przede wszystkim takie, które nowa ustawa, a mianowicie w ustroju uczelni i w nowo rozumianej autonomii uczelni. Nowy ustrój uczelni ma polegać na tym, że to uczelnia będzie podstawową jednostką organizacyjną a kategorie będą nadawane uczelni, a nie jak dotychczas wydziałom. To bardzo ułatwi, moim zdaniem, zarządzanie uczelnią. Podstawowym zarzutem zespołu ekspertów, że w Polsce funkcjonuje mało sprawny system zarządzania uczelni, polegający na zbyt szerokiej rozbieżności między kompetencjami a odpowiedzialnością rektora. Stąd też ten nowy ustrój uczelni uważam za najważniejszą zmianę, która przynosi projekt nowej ustawy. Rektor powinien zarządzać uczelnią, mając pełne możliwości. I to ta ustawa jemu pozwala na to.
Bo odnoszę takie wrażenie, że sporo rektorów jest za tą reformą, ale już jak zejdziemy na poziom wydziałów, katedr, instytutów, to zaczyna się już problem, panie profesorze.
Tak, tak. Ja też zauważyłem, że rektorzy są za tą reformą. Rzeczywiście ta reforma bardzo wzmacnia pozycję rektora w uczelni.
Centralizuje uczelnię, można powiedzieć.
Tak, centralizuje uczelnię. Co w obecnej sytuacji może nie być dobre. Oczywiście uczelnia techniczna, która jest w miarę jednorodna, to pewnie może to mieć sporo plusów. Jak jest uczelnia niejednorodna, nawet niektórzy mówią, że się dzieli uczelnia w tej chwili na takie dwie w zasadzie rozłączne części, czyli część, która do tej pory zarabiała na dydaktyce i była tak zwana dochodowa, powiedzmy wydziały bardziej humanistyczne przede wszystkim, może informatyka jeszcze, oraz wydziały naukowe, które do tej pory były traktowane jako takie trochę właśnie niedochodowe, aczkolwiek one robiły pewną renomę uczelni.
Pożeracze ogona, tak?
Tak. No i chodzi o to, że właśnie no, to są prawie niekompatybilne dwie części i no, nie wiem, jak to wyjdzie. Przede wszystkim jednak zwrócę uwagę na jedną podstawową rzecz, że mianowicie reforma opiera się na co najmniej dwóch równorzędnych filarach, mianowicie ustawa, która jest w tej chwili dopiero w projekcie i wejdzie najwcześniej za rok, oraz algorytm finansowania, czyli dotacja podstawowa, to pensje na, pieniądze na pensje pracowników przede wszystkim i inne podstawowe rzeczy dla rozwoju uczelni. Otóż ten algorytm już funkcjonuje od roku i ta część reformy już w najlepsze działa. O tym trzeba pamiętać, bo to są dwie sprawy, one idą do pewnego stopnia równolegle, ale czyli algorytm już jest i pewnie będzie, a ustawa zobaczymy.
Nie do końca może się uda ją wyprocedować, bo rozbieżne będą stanowiska środowiska i nie uda się przekonać większości do wprowadzenia tejże ustawy. Ale no, zatrzymując się przy tym algorytmie, który już obowiązuje od roku, on spowodował już pewne negatywne konsekwencje, bo zmusił uczelnię do ograniczania naboru. I to jest zadziwiające, że szczególnie w kierunkach takich bardzo deficytowych, jeśli chodzi o polską gospodarkę, widzę informatycy. Tam są kłopoty, jeśli chodzi o przyjmowanie na studia. Kandydatów jest znacznie więcej niż uczelnie mogą przyjąć, żeby się zmieścić w tych pieniądzach. Nie odnosi pan takiego wrażenia?
Tak, chociaż trzeba powiedzieć, że tutaj to, co ten algorytm wymusza, to wymusza, żeby było 13 studentów na jednego nauczyciela akademickiego. Można to zrobić w dwa sposoby.
Ale to będzie pozytywne czy pechowa 13?
No ta 13 jest taka trochę arbitralna. Ja sądzę, że na politechnikach to nawet powinna być może i mniejsza liczba. Na uczelniach czysto humanistycznych może i większa, więc tego nie ma. Nie ma też czegoś takiego, co naprawdę jest wielką wadą, kluczową wręcz wadą tego algorytmu. Nie ma czegoś takiego, że uczelnie te najlepsze, Uniwersytet Warszawski czy Jagielloński, one nie są według tego algorytmu one nie są zmuszane do elitarności. U nich też jest ta trzynastka i powiem zupełnie otwarcie, nowy algorytm w zasadzie premiuje jeszcze większy rozrost tych uczelni kosztem reszty. Czyli efekt
czyli
tego algorytmu...
jednak ta pozycja Białegostoku, Rzeszowa, Lublina, innych mniejszych uniwersytetów jest zagrożona przez Wielką Piątkę.
Tak, bo znaczy w tej dotacji, która była przyznana w tym roku, 2017, w zasadzie cały wzrost, no bo wzrosły nakłady, tam jak
1,2%,
tak, mniej więcej, więc cały ten wzrost poszedł właściwie na te 5 uczelni, czyli 5 największych uczelni w metropoliach. Wiele innych
duży może więcej.
W sumie ja bym powiedział tak, nie wiedzieć czemu największe straty poniosło województwo gdańskie, następnie podlaskie, a następnie zachodniopomorskie, czyli północ jakoś straciła. Dlaczego? No tak może i przypadek, ale tak wyszło.
Może to nie taki przypadek, bo się na 70 uczelni państwowych 41 otrzymało niższą dotację, w tym aż 19 w granicznej wartości minus 5%. To jest bardzo dużo. I wcale nie wiadomo, czy te pozostałe 29 uczelni jest dobrych, są to dobre uczelnie. Na pewno kilka, większość tak, ale to nie oznacza tego samego. 5-procentowy ten próg
na minusie
opuszczony jednorazowo i to od razu, to jest bardzo duże... Bardzo duża kwota dla niektórych uczelni.
Panie profesorze, tutaj...
Między innymi nas Politechnikę tak, to dotknęło.
No właśnie, pytanie, bo przy tej okazji pojawia się takie pojęcie jak elitarność. Do tej pory raczej funkcjonował egalitaryzm. Byliśmy, czy rządzący byli za tym, żeby upowszechniać to szkolnictwo wyższe, wykształcenie wyższe, a tu wraz z projektem tejże reformy pojawiają się już takie zakusy, żeby ograniczyć dostęp. Czy to z punktu widzenia... No człowieka, który przygląda się również pewnym mechanizmom społecznym, jest dobrym wyborem, czy nie?
Chciałbym powiedzieć, że reforma, nazwijmy ją umownie, Kudryckiej, jest powszechnie krytykowana.
Rzeczywiście, i to, co się dokonało parę lat temu.
To, co się dokonało, jest krytykowane. Z tamtą reformą wiąże się rzeczywiście rozrost uczelni pod względem liczby studentów. Po części tłumaczyłem to tym, że były problemy z zatrudnieniem, zrezygnowano z służby wojskowej, więc trzeba było jakoś młodzież zagospodarować i być może, że to zdecydowało o takim rozwiązaniu. Dzisiaj mamy sytuację inną. Można powiedzieć, że reforma profesor Kudryckiej wyczerpała swoje możliwości, chociaż wiele rzeczy, które zrobiła, pozostają. Na przykład NCN, NCBIR, te różne algorytmy. To wszystko zostało, jest kontynuacja. To chodzi o krytyczną kontynuację, chodzi o działania w innych właśnie warunkach.
No ale pytanie, rzeczywiście, jaki jest sens, panie profesorze, przyjmować tego rodzaju ustawowe ograniczenia, skoro i tak zmienia się sytuacja na rynku pracy i presja tutaj na przyciąganie ludzi do roboty, a nie do studiowania, jest dominująca.
No tak, ale ja to z lubością powtarzam taką rzecz. Na początku przemian czytałem w Wall Street Journal, że Polska i Węgry mają szansę na rozwój, bo dobrze uczono matematyki. A nie tak dawno, kilka lat temu, w tymże Wall Street Journal czytałem, w Polsce się rozwijają studia humanistyczne, bo oni dzięki humanistyce przetrwali jako naród. No, chciałbym jednak, aby jedno i drugie było. Chciałbym, żeby była dobra właśnie elitarna humanistyka, a nie humaniści, powiedzmy, którzy pełnią rolę kelnerów w Londynie, z czego doświadczałem osobiście. Zresztą w swoim czasie profesor Piotr Nowak opublikował bardzo krytyczne uwagi o poziomie kształcenia humanistów. Potraktowany został jako czarna owca, ale przecież to nie o to chodzi, żeby dużo kształcić. Chodzi o to, żeby dobrze kształcić. My musimy dobrze wykształcić całą tą grupę, która zdecyduje o naszym rozwoju gospodarczym, a więc mam na uwadze przede wszystkim studia techniczne, matematyczne, fizykę, bo to jest bardzo ważne. A z drugiej strony potrzebni nam są też świetni humaniści, a nie ci, którzy będą, przepraszam, kelnerami. To za pieniądze polskiego podatnika kształcimy magistrów, którzy później są kelnerami w Londynie. No chyba nie tędy droga.
Ale z drugiej strony mamy dużo wydziałów ekonomicznych, a gro funkcji rządowych pełnią historycy.
No historyk.
No to jest zadziwiające.
Ale to jest odrębna historia. Oczywiście, że...
Ale to taka dywagacja na marginesie.
Proszę zauważyć, że biznesmeni niekoniecznie mają studia ekonomiczne. Nasi biznesmeni polscy uczyli się, rozpoczynając swoją działalność, od przemytu poprzez szczęki. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają, co to szczęki. Były, rynek Kościuszki był zastawiony. Oni zdobywali umiejętności zarządzania w praktyce.
Później większość z nich, jak się przyglądam tego rodzaju karierom, większość z nich jednak poszła na różnorodnego rodzaju kursy MBA, gdzie nie poznawali całej teorii ekonomii, tylko studiowali określone przypadki niezbędne w ich sferze gospodarczej.
Ja jestem zwolennikiem mocnego związania studiów z gospodarką. Tutaj z rektorem Kaczyńskim rozmawialiśmy o czasach, kiedy byliśmy blisko siebie. Byłem wtedy w Eindhoven. To niewielki uniwersytet techniczny, gdzie tworzono myśl techniczną i obok tego duża szkoła wyższa, zawodowa, kształcąca na potrzeby lokalnego przemysłu, a więc Philipsa, DAFA i innych, zarządzana wręcz w 1/3 przez przedsiębiorców. Oni decydowali, co będzie przedmiotem nauczania. Studenci byli już w trakcie studiów związani z zakładem pracy. Ja wtedy mówię do nich, no tak, ale przecież jeżeli po skończonych studiach może się okazać, że w wyniku postępu technicznego nie ma takiego stanowiska pracy. A mówi, my jesteśmy za biedni, żeby kształcić ogólnie. Holendrzy mówią, za biedni. Jeżeli się okaże, że jest tego typu sytuacja, to my mamy firmy, które prowadzą szkolenia przekwalifikowujące. Więc ja myślę, że w tym kierunku ta nasza reforma tutaj po części idzie, wiązanie
ale
z gospodarką.
Ale na ile, panie profesorze, zostanie to przyjęte przez środowisko, to o tym porozmawiamy za chwilę.
Wersja lokalna w Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, że naszymi gośćmi są prorektor Politechniki Białostockiej, profesor Roman Kaczyński, profesor Jan Cieśliński z Uniwersytetu w Białymstoku oraz profesor Kazimierz Trzęsicki, nauczyciel akademicki. To skupmy się, czy środowisko będzie oporem dla reformy, nie będzie pozytywnie zaangażowane w te procesy zmiany w środowisku naukowym i akademickim?
No, z tym jest właśnie tego rodzaju sytuacja, że krytykowana jest reforma Kudryckiej. Ona już rzeczywiście wyczerpała swoje możliwości, ale z drugiej strony nie obserwuję tutaj, przynajmniej w Białymstoku, chęci dyskusji zmian, no bo środowisko lubi być stabilne. W swoim czasie podniosłem problem, zaproponowałem dyskusję, to właściwie nie będę mówił o róż pozytywnie, rozmawiał ze mną tylko profesor Antoni Mironowicz, no ale to światowy człowiek, pozytywnie w tej sprawie. Słyszy się dzisiaj opinię, którą krótko można sformułować tak. Gowin to jest druga Kudrycka, tylko jeszcze gorsza. No rzeczywiście.
Jakby pan to rozszyfrował.
Właśnie. Takie opinie są. Proszę zwrócić uwagę, że Kudrycka nalała młode wino w stare bukłaki, a tego się nie robi. To, co robi dzisiaj Gowin, to rzeczywiście wymienia bukłaki. Chce zmienić struktury. A struktury na uczelniach to jest rzecz przez wielu traktowana jako
Konstans,
to w ogóle to jest zamach na uczelnię. Rzeczywiście ta reforma, miejmy nadzieję, że jednak nie będzie przedmiotem żeru politycznego różnych polityków, przecież została przygotowana przez najwybitniejszych przedstawicieli środowisk akademickich z całej Polski. Dyskusja trwała bardzo długo
i wciąż trwa.
Ja dzisiaj czytałem opinię podpisaną przez rektora Woźnickiego, Kraspu, prawda? Czytałem inne opinie i rzeczywiście sporo tam trzeba jeszcze dopracować. Niewątpliwie, ale trzeba jasno powiedzieć, co dopracować, a nie odrzucić, że to jeszcze Kudrycka tylko
w gorszym wydaniu.
To znaczy, ja tutaj może troszeczkę przedstawię inną wizję niż profesor Trzęsicki. Zwłaszcza chodzi mi o kwestię tego, kto tak naprawdę wprowadził tę pogoń za studentem, czy algorytmy i tak dalej. To już był początek lat 90. To jest o wiele wcześniej niż pani minister Kudrycka. Czyli pani minister Kudrycka...
Zostawmy historię, tak. Zajmijmy się przyszłością.
Aczkolwiek zgodziłbym się, że obecna reforma jest tak naprawdę kontynuacją i takim uwieńczeniem reformy poprzedniego rządu. To jest taki trochę paradoks, to jest prawda. Przy czym ja osobiście nie zgadzam się zupełnie z taką tezą, że trzeba zmieniać ustrój uczelni, że to jest pierwsza rzecz. Moim zdaniem to jest tak trochę stawianie wozu przed koniem. Zwracam uwagę, wbrew pozorom właśnie, że myślę, że to nie rektorzy, to nie zarząd ciągnie uczelnię, tylko jakby tutaj są pewne naukowe, dydaktyczne, takie pewne jakieś samoistne trendy, którym nawet najlepszy zarząd niewiele pomoże. Jak nie będzie bodźców finansowych i tym podobnych. Zwrócę uwagę na jedną rzecz, która dla mnie jest bardzo istotna. Mianowicie, dając odpowiednie, niekoniecznie takie, żebyśmy się z nimi zgadzali, ale odpowiednio silne bodźce finansowe, takie dość ospałe PRL-owskie uczelnie, takie raczej, które studentów traktowały może jako... Liczba studentów nie była istotna, nagle zostały zmienione zapewne, bym powiedział, instytucje do zarabiania pieniędzy na dydaktyce, na studentach. W kilka lat, dosłownie. W latach 90. natychmiast studia zaoczne się rozwijały, różne kierunki. Czyli uczelnie z takich typowo naukowych instytucji stały się instytucjami takimi quasi-ekonomicznymi.
No, szkółka, tylko lekko.
Wielu ludzi na tym zarobiło, zwłaszcza w tych humanistycznych sektorach, ale może i w technicznych częściowo też, czy w medycznych. I potem reformy, te, które, o których teraz mówimy, próbują odwrócić ten trend. Czy szczęśliwie, to trudno powiedzieć. W każdym razie nagle kwestie naukowe wysuwane są na pierwszy plan. Chyba za mocno, bo to jest trochę tak, że szkolnictwo takie typowo zawodowe, wbrew pozorom, moim zdaniem, tutaj nie zostaje dowartościowane. To jest trochę tak, że jak uczelnia nie ma szans na kategorię nawet B+, czyli ma B lub C, no to niech będzie szkołą zawodową. To, co prawdopodobnie znaczy, że to będzie szkoła trochę drugiego sortu, drugiego rodzaju.
Czy my trafimy, nasze uczelnie trafią do tego worka pod nazwą szkoły drugiego sortu, to się okaże. Ale wracając do sugestii pana profesora, to co jest tym koniem i dlaczego wóz jest przed tym koniem? Żeby to nie był koń trojański.
Nie, no moim zdaniem przede wszystkim robienie nauki przez uczonych, którzy są zainteresowani, którzy mają motywację przede wszystkim wewnętrzną i to jest kluczowy problem, wybrać tych, którzy chcą w ogóle się takimi rzeczami zajmować, którzy to lubią, którzy mają do tego powołanie i pasję.
Ale no i wynagrodzić ich w miarę... zapłacimy znaczy, i dużo... sami będą decydowali o tym, w jakiej dziedzinie chcą działać, no to sobie ładne synekury zrobią. A tu chodzi o to, żeby jednocześnie pobudzać ten rozwój naukowy, przyspieszać, a z drugiej strony odpowiadać na potrzeby państwa.
Jest drugi też. Powiedziałem, ale jeszcze jest B, prawda? No B to jest oczywiście dydaktyka, czyli kształcić tego, kto powinien być kształcony i tak dalej. Z tym, że tutaj jestem zdecydowanym zwolennikiem elitaryzmu, w tym sensie, że sądzę, że uczelnie powinny mieć rolę selekcyjną, której już od dawna u nas nie mają. Czyli innymi słowy, ktoś, kto skończy uczelnię wyższą, to powinna być marka, to powinien być pewien dla niego plus.
Tak jak przed wojną mówiło się, że jak ktoś ma maturę, no, to znaczy trafił do elity. Jest już w tej wyższej klasie.
I to nawet dla nas, jako dla uczonych, czy dla naukowców byłoby dobre, że my tutaj jesteśmy kimś, kto nam kształtuje pewną elitę. W tej chwili powiem wprost, elita merytoryczna, czyli taka, która jest elitą intelektualną, już nie jest ani elitą finansową, ani elitą wpływu nawet polityczną i w związku z tym tu nie ma dużego zagrożenia, że jak będziemy na uczelniach kształcić ludzi najzdolniejszych, to się stanie coś złego, że będzie jakiś brak dopływu. Są co najmniej dwa inne kanały, mianowicie kanał polityczny i kanał pieniędzy, kanał, który nie zależy od wykształcenia aż tak bardzo, gdzie też można się rozwijać i to, że ktoś nie będzie miał wyższego wykształcenia, to nie jest jakiś wielki minus.
No właśnie, czy reforma nie deprecjonuje szkół technicznych? W pana opinii?
No, w mojej opinii właśnie ja reprezentuję trochę inne zdanie, bo uważam, że te zmiany mogą przynieść duże korzyści dla uczelni technicznych. Przyszły rektor jawi się tutaj bardziej jako prezes nowoczesnej spółki. I w tym oczywiście tam występują w tym nowym ustroju jakby trzy ciała, czyli Rada Uczelni, proponowana, rektor i Senat. Trochę zależności między tymi poszczególnymi elementami są nie do końca jasne i myślę, że mają dopracowania, bo Radę Uczelni nie wiadomo, kto proponuje, kto powołuje, to wiadomo, ale...
Bardziej, że jest tam taki pasus w tej propozycji ustawowej, Szefem Rady Uczelni może być osoba spoza środowiska akademickiego.
Tak, tak. I tam jest powiedziane wyraźnie, że ponad 50% musi być przedstawicieli spoza właśnie środowiska akademickiego. Dla uczelni technicznych wyobrażam sobie, że to będą przede wszystkim ludzie z przemysłu. Lub ewentualnie ktoś z firm około biznesowych może to do tego. Dla uczelni uniwersyteckich pewnie to będzie inny zestaw tej rady.
No ale wracając do Politechniki, to te Politechniki zyskają na tym czy stracą?
Ja uważam, że Politechniki zyskają na tym, bo w większym stopniu będzie możliwość również nawiązania współpracy z przemysłem, moim zdaniem.
No ale ustawa nie daje zbyt dużej elastyczności, jeśli chodzi o reakcję na tak zwane bodźce rynkowe.
No, ja dlatego jeszcze nawet dzisiaj, kiedy mój rektor pojechał na KRASP, to załączyłem mu zestaw uwag, których uważam, że brakuje elementów ograniczających bariery współpracy środowisk naukowych z gospodarką, szczególnie zawarte w rozdziale 6, oraz możliwość wprowadzenia zapisów do statutów uczelni. Prawda? Uważam, że ścieżka kariery do końca nie jest rozwiązana, nie łączy ją awans, znaczy rozwój naukowy z rozwojem gospodarczym. Oczywiście dla uniwersytetów inaczej wygląda, dla uczelni technicznych trochę inaczej wygląda. Tam też nauki podstawowe są ważne. Niemniej jednak znaczna część pracowników uczelni powinna mieć coś wspólnego z przedsiębiorcami i ich dorobek powinien być liczony łącznie. Tak jak istnieje bibliometryczna ocena dorobku naukowego pracowników naukowych, wszystkich, prawda, że za publikacje takie mamy takie punkty i tak dalej. Nie ma czegoś takiego, że ja zrobię projekt za 10 milionów złotych, prawda, i dostaję, nie wiem, 50 punktów za to do chociażby do oceny, do awansu naukowego, bo nie do oceny pracownika, bo w ocenie pracownika mamy ten system wdrożony u nas na Politechnice, ale do awansu naukowego pracownika tego nie ma.
A... Czy pana to też nie razi, panie profesorze?
Ja myślę, że...
Niby chcemy tego ścisłego związku z praktyką, ale tak nie za bardzo chcemy, żeby ci praktycy awansowali naukowo.
Ja myślę, że rozwiązania idealne trudno. Każda ustawa będzie miała swój moment w implementacji, wykorzystania, a później naturalną śmiercią będzie umierać. Takie jest życie, nie tylko ustaw zresztą. Więc trzeba jej dać szansę, żeby zafunkcjonowała. Oczywiście dyskusja musi służyć temu.
Wzmocnić tego, żeby na przykład taka kariera Jana Czochralskiego, taka kariera Einsteina, Siemensa i wielu Łukasiewicza, bo można takie przykłady z przeszłości podawać, oni nie byli naukowcami, ale byli znakomitymi praktykami.
Byłem teraz we Lwowie przy grobie Stefana Banacha. Czy państwo wiecie, że Banach zrobił doktorat nie mając magisteru? Doktoratu
to dlaczego to było możliwe
chciał,
przed wojną, a nie jest możliwe
nie
po
chciał
wojnie?
Zrobić... No po wojnie też w filozofii znana jest taka pani profesor Einstein chyba, która nie miała też nawet matury, a była profesorem Polskiej Akademii Nauk.
W sensie jest
więc,
to możliwe.
Więc ja myślę,
że jest to możliwe. Tylko,
no właśnie.
Tylko, że nikt tego do głowy nie bierze, że to jest możliwe i nie dopuszcza do siebie.
Zaraz. To jest możliwe, dlatego, że tak naprawdę jak się robi doktorat, to można być magistrem czegokolwiek. Więc można zrobić doktorat, no nie wiem, nawet z fizyki, mając magisterium. No, jest
ja
taki
znam doktora historii, który jest geologiem z wykształcenia.
Tak, ale no, dyskutujemy o tej możliwości awansu.
No ściślejszego powiązania praktyki z teorią.
Niewątpliwie jest to bardzo ważny problem, bo ta hierarchia akademicka będzie utrzymywana, prawda? Nie będzie tak, że są tylko doktorzy i na tym się kończy i później tylko uczelnia decyduje, czy się dostanie, tak jak w Ameryce, tę teniurę. Tak? Więc tu będą habilitacje, będą nominacje profesorskie. Pytanie jest, za co to będzie. Systemu doskonałego, jak sądzę, nie zrobimy.
No ale skoro
tego,
cały
ja
świat
czytałem,
tego nie ma, to po co to
utrzymywać? Z tego, co ja czytałem w projekcie ustawy, no jednak przewiduje się za dzieła możliwość awansu. Dzisiaj jest architekci, prawda?
Tylko spytam się, czy chociaż na mojej uczelni z jeden taki tytuł został nadany, czy tam stopień? Nie, bo trudno wyróżnić jest to dzieło, które zawiera i elementy naukowe, i praktyczne.
Ale jakieś kryteria muszą być, bo w momencie, kiedy zrezygnujemy z kryteriów, pojawi się uznaniowość. Ale nie ma nic gorszego niż uznaniowość.
Ja bym to trochę inaczej na to spojrzał. Moim zdaniem nie jest rzeczą dobrą, że się do wszystkiego miesza hierarchię naukową. Czyli się uważa, że właśnie naukowa hierarchia jest kluczowa i czy ktoś jest artystą, czy sportowcem, czy praktykiem, czy przemysłowcem, to dopiero jak zostanie tytuł profesora, to dopiero na uczelni będzie kimś. Moim zdaniem błąd jest w innym miejscu. Uczelnia ma rolę naukową, owszem, ma rolę dydaktyczną, owszem, i nawet ma to, coś, co bym nazwał tą trzecią misją, czyli rozmaite praktyczne uwarunkowania. Moim zdaniem ta trzecia misja w Polsce zupełnie nie istnieje, w ustawie chyba też nie istnieje.
Czyli uczelnia powinna być taką platformą, w której wybijający się w praktyce mają szansę również się pokazać i przekazywać swoje doświadczenia studentom.
Oczywiście. Są takie wydziały, takie kierunki, informatyka, nawet prawo i większość kierunków technicznych, czy wszystkie nawet, w których praktycy są w jakimś sensie konieczni. Tylko ja mam wrażenie, że to powinno być raczej tak, że to jest pewna druga noga takich wydziałów, niż że akurat się tak trochę na siłę próbuje tą ścieżkę uzbieżnić do ścieżki naukowej.
Proszę pana profesora.
Byłem na Zachodzie właśnie w szkołach, w których co do zasady było, że 1/3 wykładowców pochodzi z przemysłu i oni mieli robione kontrakty na dany kurs. Ogłaszano kurs w takim, a w takim zakresie.
Ach, na ten kurs. My to też wdrażamy.
Aha,
już,
no
już
właśnie,
wdrażamy.
No
może nie 1/3, ale na pewno te 10% w 10% zajęć uczestniczą już pracodawcy. Sam bym zapraszał na takie wykłady.
Ja taką kropkę nad obecną ustawą.
Bardzo
dowartościowuje kategorie naukowe, z czego ja osobiście może się i cieszę, bo jestem naukowcem, ale naprawdę to nie jest dobre w kontekście ogólnym, bo dla wielu uczelni kategoria naukowa to nie jest to, co tam jest najbardziej istotne.
Z punktu widzenia potrzeb regionalnych i społeczności lokalnych, ale jeszcze w tej części krótki taki wątek. I tu powrócę do tej sugestii poczynionej na początku naszego spotkania. Czy ten projekt ustawy nie jest projektem właśnie skoku dużych na kasę, żeby zabrać ją małym? Jak panowie sądzą? Panie profesorze.
No trochę tak. To znaczy, powiem tak, algorytm, no tak wyszedł. Znaczy łatwo go zmienić, żeby było dobrze, ale niestety tej zmiany rząd wykonać nie chce. Duże uczelnie, wielu uczelni po prostu zadowolonych z tego skoku jest dużo. Czyli innymi słowy, tutaj mogę nawet wymienić, jak ktoś chce, bo mam taki artykuł nawet napisany, w którym dokładnie jest napisane, ile zyskał, kto i za co, i oraz tudzież ile kto stracił. No, beneficjentów jest dużo i w związku z tym my jako Podlasie niebeneficjenci, no chyba niestety nie jesteśmy tutaj silnym graczem, chyba że naszych polityków do tego przekonamy, żeby nas trochę wsparli. Łatwo jest tutaj w algorytmie tak zrobić, żeby było o wiele lepiej, chociażby poprzez wydzielenie tych wielkich uczelni jako osobnej grupy, tak żeby oni nie konkurowali budżetem no, z całą resztą uczelni.
Nie, no, skoro sobie rząd postawił za cel, żeby wprowadzić tych 5 wielkich uczelni do pierwszej setki najlepszych uczelni na świecie, to niech znajdzie dodatkowe pieniądze i je tam sfinansuje.
Ale jeszcze lepiej można zrobić. Mianowicie, jak zrobi się z nich odrębną grupę, która musi konkurować o te środki w ramach swojej piątki czy siódemki, to myślę, że oni by sobie wykrzesali coś nawet przy budżecie podobnym, jaki jest w tej chwili.
Bo czekamy na tego Nobla naukowego takiego w Polsce i mimo, że mamy uniwerek z 600-letnią tradycją, to tego Nobla nie mamy.
No bo Nobel wymaga naprawdę dużego rozwoju, dużego zaangażowania. Tutaj nawet mówmy nie o Noblu, ale o grantach IRSI, takich prestiżowych grantach europejskich, w których no, jesteśmy bardzo słabo, no bo nasze wielkie uczelnie mają tyle grantów krajowych, że właściwie tam nie ma takiej ogromnej motywacji, żeby te granty
powinno
europejskie.
Powinno się im zabrać te pieniądze, żeby oni wystartowali i wzięli te pieniądze
nawet
europejskie.
Może niekoniecznie zabrać, ale chociażby tak, żeby nie motywować ich pieniędzmi krajowymi, czyli żeby oni musieli trochę walczyć o te krajowe. Na razie nie muszą walczyć, mają plus 5% i według nowego algorytmu. A nowa ustawa daje kolejne obietnice, kolejny miliard do podziału między te wielkie uczelnie. To są wciąż obietnice za dobrze napisane wnioski.
Ja osobiście zabieram głos w tej sprawie i uważam, że próba ograniczenia możliwości czy pozycji uczelni we wschodniej Polsce, a mam na uwadze tutaj Olsztyn, Białystok, Rzeszów, Lublin, to sobie jakoś tam da
Olsztyn
radę, jest wbrew polityce ogólnej tego rządu, który mówi jednak o tym, żeby był równomierny rozwój. Dla nas z powodów bardzo politycznych jest ważne, żeby te ośrodki się rozwijały. Nie chcę rozwijać tematu, ale po prostu jest to w interesie politycznym państwa, żeby te ośrodki miały się dobrze. Coś w tym jest zresztą. Dowiedziałem się, że minister Gowin przeznaczył 30 milionów na budowę filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie. Więc...
No tak, musimy tam znaleźć pieniądze, bo Litewska Komisja Kredytacyjna powiedziała, że jeśli nie poprawimy warunków lokalowych, to filia zostanie zlikwidowana.
I bardzo dobrze. Ale my musimy być obecni tutaj kulturowo, a elementem kultury jest nauka. Ona jest niezbędna. Niezbędna właśnie w tym obszarze. Ja bym powiedział tak. Wrocław jakby... Przepraszam, może ktoś mnie krytycznie oceni. Wrocław jakby mniej tego potrzebuje niż właśnie te... No,
my mieliśmy pecha, że gro naukowców z naszych wschodnich kresów, czyli z Wilna i z Lwowa, pojechało na zachód Polski, a nie zostało tutaj w Białymstoku.
Tu zostały tylko dwa wydziały medyczne i mamy najlepszy, jeden z najlepszych uniwersytetów medycznych w kraju, znakomicie kształcony. Dowodem na to, że dobrze kształcą, jest zdawalność tak zwanego LEP-u, zawsze w czołówce.
Czyli egzaminu lekarskiego.
Czyli jest to dobry uniwersytet medyczny. No i tu został jeszcze Wydział Teologiczny, który go tradycję w jakimś stopniu chyba kontynuuje, seminarium duchowne. A reszta pojechała do Torunia.
Też na przykład. Podsumowując, stawiając kropkę, panie profesorze.
Ja tutaj bym dodał, że ten nowy algorytm jeszcze tylko na 21 uczelni technicznych, 12 uczelni technicznych nie dostało dofinansowania, z czego chyba aż 8 w maksymalnym procencie.
Czyli minus 5%.
Ministerstwo przyjęło, że prawda, te uczelnie, nie wiem, techniczne mogą sobie dopracować z innych źródeł. Może łatwiej im niż uczelniom, niż uniwersytetom, ale proszę również pamiętać o tym, czy zwrócić uwagę na to, że my nie jesteśmy Śląskiem. Nie mamy potężnych tutaj zakładów przemysłowych i nasze możliwości są ograniczone. To wcale nie jest prawda, że my jesteśmy w stanie tutaj sobie dopracować. Także takie uczelnie jak nasza w dużym stopniu zostały mocno skrzywdzone. Uważam, że pod tym kątem to jest to
minus propozycji
minus
rządowych.
I należy to dopracować.
Najbliższy poniedziałek będzie wicepremier Jarosław Gowin w Białymstoku. Będzie można z nim dyskutować i taka debata odbędzie się między innymi w Klubie Inteligencji Katolickiej z udziałem pana ministra. Będziemy wracali i śledzili losy tejże ustawy z tego względu, że ona może mocno albo rozwinąć nasze środowisko akademickie, albo mocno je ograniczyć. A zatem jesteśmy głęboko zainteresowani losami propozycji rządowych w tym zakresie. Dzisiaj naszą rozmowę kończymy. Naszymi gośćmi byli prorektor Politechniki Białostockiej profesor Roman Kaczyński, profesor Jan Cieśliński z Uniwersytetu w Białymstoku oraz profesor Kazimierz Trzęsicki, nauczyciel akademicki.